Za datę powstania PRL przyjęto 22 dzień lipca 1944 roku, a postanowiono ten dzień upamiętnić w nazwie najważniejszego zakładu przemysłowego, który tak się składa, że był fabryką czekoladek. W PRL-u wymyślono legendę, która uzasadniała, dlaczego fabryka Wedla dostała nową nazwę. Zakłady Przemysłu Cukierniczego imienia 22 lipca. Podobno po wyzwoleniu warszawskiej Pragi, jeszcze pod gradem niemieckich bomb, załoga Wedla ręcznie robiła karmelki, aby zawieść je komunistom, którzy i u boku Armii Czerwonej tworzyli rząd, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 22 lipca 1944 roku wydał on manifest, odezwę do narodu polskiego, który zapowiadał komunizm w Polsce. Datę tę uznano później za narodziny Polski Ludowej, a każdą rocznicę hucznie świętowano. Komuniści wybrali fabrykę czekolady, ponieważ Wedel to jedna z kilku najbardziej znanych polskich marek czasu międzywojennego. Wszystko się zgadza, bo na zachodzie rozpoznawane były konstruowane i NAS samoloty RWD i PZL, lokomotywy Cegielskiego i rzecz jasna, karmelki i czekoladki Wedla. W 1851 roku Karol Wedel założył sklep i parową fabrykę czekolady i wymyślił recepturę na własne karmelki śmietankowe, a te stały się cukierniczym przebojem. W 1876 syn Karola, Emil, otrzymał fabrykę w prezencie ślubnym. To kopia jego podpisu widnieje na wszystkich tabliczkach wedlowskiej czekolady. A to dlatego, że stała się tak popularna, że zaczęto ją podrabiać. Fabryka zaczęła błyskawicznie się rozrastać, więc przeniesiono ją na ulicę Szpitalną, gdzie do dzisiaj na dachu kamienicy pozostał znak firmowy, chłopiec na dobrze nam znanej Zebrze, dźwigający tabliczki czekolady. Z kolei syn Emila, Jan, kupił samolot RWD-13, rozwijający prędkość 210 km na godzinę, którym dostarczał czekoladę do Paryża. Potem przeprawił się przez ocean i otworzył stoisko na targach w Nowym Jorku. To za czasów Jana fabryka stała się czekoladowym koncernem. Przejmując fabrykę zatrudniał 200 osób, a już przed wybuchem II wojny światowej niemal 1500. Jan zadecydował, że nowy kompleks pojawi się na warszawskiej Pradze. Były tam żłobki, przedszkola, scena teatralna, a nawet klub sportowy. W pobliżu Jan ustawił automaty ze słodyczami, pierwsze w stolicy. Zyskał opinię społecznika. Ufundował pomnik Ignacego Paderewskiego w Parku Ujazdowskim. Sponsorował budowę Filharmonii Narodowej, a nawet Kościoła Katolickiego Matki Boskiej Zwycięskiej, choć sam był ewangelikiem. Po II wojnie światowej komuniści zabrali mu fabrykę. Przetrwała bez większych zniszczeń. W 1945 roku Jan próbował postawić ją na nogi, ale komuniści uznali, że może być najwyżej doradcą do spraw organizacyjnych. Według jednej z wersji wkrótce potem przyszło do niego dwóch mężczyzn w cywilnych ubraniach, spoliczkował gościa, no i wyszedł. Już nigdy nie wrócił. Jan zamieszkał w kamienicy przy ulicy Szpitalnej, gdzie często schodził do sklepu po 20 dekagramów karmelków z jego dawnej fabryki. Zmarł w 1960 roku. Na jego pogrzebie grała orkiestra dęta z fabryki na pożyczonych instrumentach, bo zabroniono jej użyć zakładowych. Kiedy zmieniono w 1951 nazwę fabryki, pojawił się kłopot. W Polsce ani na świecie nikt nie znał czekoladek imienia 22 lipca. Stąd nową nazwę szybko zaopatrzono dopiskiem D.E. Wedel. W miarę upływu czasu, zwłaszcza po kolejnych odwilżach politycznych, na tabliczkach czekolady zmniejszał się napis imienia 22 lipca, a potężniał D.E. Wedel. Podwójna nazwa fabryki stała się jednak obiektem dowcipów. W PRL-u 22 lipca był dniem wolnym od pracy, no to Polacy powtarzali, że mamy święto Wedla. Komuniści z dumą mówili, jak to przedsiębiorstwo produkuje 9 razy więcej słodyczy niż przed wojną. Tylko jakoś nie chwalili się, że dołączyły 3 inne zakłady, które zostały zabrane przedwojennym właścicielom. Wytwórnie słodyczy Syrena, fabrykę krówek w Milanówku i piekarnię w Płońsku. Z biegiem lat narastał problem braku czekolady. Gospodarka kierowana z góry oznaczała, że to, ile czekolady każdy mógł zjeść, również była wyznaczona z góry. A uparci Polacy chcieli więcej czekolady jeść, niż władza chciała przydzielić. Perelowska prasa informowała, że na Olimpiadzie Jakości w 1970 roku z okazji konferencji przemysłów cukierniczych krajów socjalistycznych w Belgradzie torciki uzyskały złoty medal i stały się wyrobem eksportowym. Dostawali je wszyscy dygnitarze, którzy przyjeżdżali do zakładów. Edward Gierek i Fidel Castro, a nawet szach Mohamed Reza Pahlavi, który zdążył przyjechać zanim obaliła go rewolucja w Iranie. Szach nie zjadł torcika, bo ochroniarze sprawdzali, czy nie ma w nim bomby i połamali przysmak, ale podobno torcik i tak mu się podobał. Najsłynniejszy wyrób fabryki to mleczna pianka oblana czekoladą. Podobno, gdy w 1936 roku Jan Wedel zastanawiał się, jak ją nazwać, zadał pytanie, czego potrzeba do szczęścia człowiekowi, który już wszystko posiada. Na co ktoś mu odpowiedział, że chyba tylko ptasiego mleczka. Tajemnicą receptury jest rzecz jasna czekolada. Chodzi o to, aby dała łatwo się odkleić od białego nadzienia. Najwierniejsi fani obgryzają ją ze wszystkich stron, a na koniec zjadają piankę. Podobno kiedyś próbowano ulepszyć recepturę czekolady i w rezultacie nie dawało się jej odłupać, ale to już było dawno i nieprawda. W latach 50. partia komunistyczna zadecydowała, że zakłady imienia 22 lipca powinny się podzielić recepturą z bratnimi fabrykami ze Związku Sowieckiego. W Rosji można je do dziś spotkać. Na szczęście nie stało się to konkurencją dla Wedla, bo to tanie produkty i przeciętnej jakości. W latach 80. w czasach kryzysu zakłady 22 lipca miały jednak kłopot. Brakowało walut wymienialnych na zakup ziarna i masła kakaowego, czyli podstawowych komponentów do produkcji czekolady. W zależności od posiadanych surowców raz oblewali piankę czekoladą, a raz masą czekoladopodobną. W ten sposób dla ptasiego mleczka powstał czekoladopodobny zamiennik piankowy. Wyroby czekoladopodobne to coś, co wymyślono w PRL-u w latach 80. Wmawiano ludziom, że nie są wcale gorsze od czekoladowych. Tłuszcze produkuje się z orzeszków shea, oleju palmowego, a więc z tłuszczów roślinnych, nie gorszych od kakaowca. Albo że na świecie panuje rewolucja w dziedzinie produkcji czekolady oraz że w RFN-ie i w Szwecji również tworzy się wyroby czekoladopodobne. Nawet powtarzano, że są łatwiej strawne od prawdziwej czekolady. Polacy jednak nie uwierzyli, ale kupowali, bo nic innego nie było. Po upadku PRL-u okazało się, że wyroby czekoladopodobne mają jednak swoich fanów. Na Allegro kolekcjonerzy wystawiają na licytację ich opakowania. Po upadku PRL-u fabryka jednak powróciła do starej nazwy E. Wedel. Jej prywatyzacja i wejście na giełdę stało się symbolem powrotu do Polski kapitalizmu. W lipcu 1991 roku minister prywatyzacji sprzedał Wedla amerykańskiemu koncernowi PepsiCo. Umowa sprzedaży została podpisana na Zamku Królewskim w Warszawie. Gazety odnotowały, że dziennikarze i zaproszeni goście pokłócili się o przygotowane dla nich słodycze. Prywatyzacja Wedla jednak do dzisiaj jest uważana za kontrowersyjną. Całkowicie zignorowano 10 spadkobierców Jana Wedla, a PepsiCo zupełnie nie interesowały czekolada ani słodycze. Spadkobiercy Wedla wygrali proces o prawo do posługiwania się jego nazwiskiem. Po tym jak Sąd Najwyższy odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia, zawarli ugodę z PepsiCo. Koncern musiał im słono zapłacić. Natomiast Amerykanie zakupili Wedla wyłącznie dlatego, że potrzebowali jego sieci dystrybucyjnej, aby wprowadzić na nasz rynek chipsy i chrupki z ziemniaków i kukurydzy. Gdyby je wprowadzili, wybudowali ich fabrykę w Grodzisku Mazowieckim. Natomiast Wedla pokawałkowali na części i pozbyli się z zyskiem. W 1991 za 40% akcji Wedla zapłacili 25 milionów dolarów. W 1998 za samą fabrykę czekolady na warszawskiej Pradze, przy której pozostała nazwa E. Wedel, wzięli 76,5 miliona dolarów. Fabrykę odkupiła brytyjska firma Cadbury. Wydawało się, że pozostanie właścicielem Wedla przez lata. Nikt nie przewidywał, że w 2010 sama stanie się ofiarą przejęcia. Wykupił ją Kraft Foods, gigant spożywczy z USA. Kraft Foods produkuje czekolady, milka oraz alpejskie mleczko. Wyrób, który przypomina ptasie mleczko. Gdyby wraz z Cadbury przejął Wedla, powstałby w Polsce czekoladowy monopol. Tak przynajmniej uznała Komisja Europejska i postawiła warunek. Jeśli Kraft chce przejąć Cadbury, musi pozbyć się Wedla. W ten sposób w 2010 roku Wedel po raz kolejny zmienił właściciela, tym razem kupiła go japońsko-koreańska grupa Lotte. Ma siedzibę w Tokio, jest największym w Azji producentem gumy do żucia. Grupa Lotte kupiła działkę w Świdnicy na Dolnym Śląsku pod budowę nowej fabryki, a Wedel został narodowym sponsorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół. Jak wam się podoba seria CharPRL, to mówcie. Dajcie kciuka w bok, jeżeli chcecie jakiś inny temat. Ja dziękuję bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, ich klikanie też. A my się widzimy przy okazji, kiedy każdy z was zje po takim ptasim mleczku, czyli kiedy widzimy się już jutro. A ja wam życzę dzisiaj miłego mini piątku, jakim jest czwartek. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.